Tu Radio Kraków Kultura.
Chyba można tak powiedzieć, że nad tą ciszą to się ludzie zastanawiają od lat, a w taki bardziej zinstytucjonalizowany i sformalizowany sposób to mniej więcej tak na lata 50. XX wieku by to przypadało. Ale to my wszystko wyjaśnimy, dlaczego tam zaglądam teraz i dlaczego w ogóle spoglądamy w stronę ciszy. Mateusz Zubik, pianista, ale także dyrektor artystyczny Silence Music Festival w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, o poranku.
Zastanawiałem się przed naszym spotkaniem, czy ty kiedyś wykonywałeś 4:33 Johna Cage'a?
Tak, zdarzyło się. Miałem chyba wtedy 13 lat.
Okay.
I to była jedna z pierwszych imprez, które zorganizowałem, bo zawsze to lubiłem bardzo robić. I to chyba były urodziny Fryderyka Chopina, tak mi się wydaje. I w moim rodzinnym mieście, czyli w Przemyślu, zorganizowałem razem ze swoim gimnazjum, które było zresztą fantastyczne, takie koncert okolicznościowy związany z urodzinami Chopina, natomiast tam nie było tylko Chopina, ale to był taki duży przekrój różnych rzeczy. Między innymi był Cage.
Okay.
I to 4:33 tam wybrzmiało, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Kilkukrotnie, bo to były sety, tam było bardzo dużo szkół. Jakoś mimo swojego jakby młodego wieku udało mi się przekonać też pedagogów do tego, że to jest tego warte i duży sukces to był. Taki bardzo w pacholęcym wieku, no ale jakoś się udało.
I umiejętności warsztatowe pozwoliły, żeby wykonać 4:33.
Tak, szczególnie, że publiczność miała też poniżej większości 18 roku życia, w związku z czym warsztat był niezwykły.
Nawiązuję do tego, bo faktycznie mówimy o 4 minutach i 33 sekundach ciszy. To w latach 50. wywołało wielki szok, skandal i tutaj można byłoby przytaczać liczne anegdoty, ale to jest takie ikoniczne w kontekście tej naszej dzisiejszej rozmowy, bo wy zwłaszcza, jeśli dobrze kojarzę, do 2 lat, prawda, taki duży nacisk także w tytule kładziecie na tę ciszę w Balicach, bo mówimy o tym festiwalu, którego serce bije w Starych Balicach, ale równocześnie to bicie się takim jakimś ruchem zamaszystym rozwinęło i przeniosło w inne miejsca w Krakowie, o czym będziemy mówić. To jest festiwal muzyczny, pomimo tego, że ciszę ma w tytule. Tę ciszę, którą wielu artystów kontemplowało, wydaje się, że ty należysz do tej grupy właśnie kontemplujących ciszę.
Ja ciszę bardzo lubię, tak prywatnie i osobiście, ponieważ mam często też ze względu na zawód, myślę, że to jest udziałem bardzo dużej grupy muzyków, ponieważ muzyk współcześnie musi się zajmować bardzo wieloma rzeczami, nie tylko graniem na instrumencie. My rzeczywiście łakniemy ciszy. A też, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić na przykład sytuację, ja też jestem wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie, że przychodzi sesja egzaminacyjna, na przykład my przez 10-12 godzin słuchamy bez przerwy fortepianu. Więc to jest sytuacja, w której mimo naszej całej miłości do muzyki, łakniemy tylko i wyłącznie ciszy. Natomiast ta cisza, zresztą patrzę teraz na napis cisza, który się świeci
na
czerwono.
Tak. A my mówimy przecież.
Cisza jest też składową muzyki, to znaczy bez ciszy, to jest truizm, oczywiście nie ma muzyki, natomiast tą ciszą można w bardzo różny sposób operować i no, to mają do siebie właśnie moim zdaniem wybitne wykonania i wybitni artyści, że jedną z takich rzeczy, którą oni potrafią niesamowicie, to jest czarowanie czasu ciszą i zatrzymywanie czasu brakiem dźwięku.
To jest ciekawe, dlatego że ja trochę przewrotnie powołałem się na tego Cage'a na początku, dlatego że przecież w ślad za tym utworem, czy ten utwór miał być dowodem na tę flagową tezę Cage'a, że cisza nie istnieje, prawda? I że to jest jakiś konstrukt, który my sobie, teoretyczny, który sobie wymyśliliśmy, który w jakiś sposób porządkuje nam rzeczywistość, ale tak naprawdę ta audiosfera jest w jakiś sposób nieokiełznana i my w to wszystko jesteśmy wpakowani. To z kolei sprawia, że ten zakres znaczeń związany z ciszą jest bardzo rozbudowany i bardzo duże jest ryzyko relatywizacji myślenia o ciszy. Jestem ciekaw, jak twoim zdaniem mądrze należy zarządzać tą ciszą i myśleniem o ciszy w ogóle.
Mam wrażenie, że pierwszym krokiem by było w ogóle rozpoczęcie myślenia o ciszy i potraktowania tego jako tematu jakiegokolwiek. To znaczy, jak, gdzie w moim kalendarzu dziennym jest miejsce na, jeżeli już nie ciszę, to wyciszenie. Mhm. I co takie wyciszenie może spowodować? I myślę, że to jest jakaś taka, no ja niestety mam takie schorzenie jak ADHD i ja po prostu w pewnym momencie ilości bodźców mam taką po prostu wewnętrzną potrzebę wyciszenia się i taki stan przelanej szklanki, znaczy, że już nie daje rady więcej na przykład. I to jest to. A z punktu widzenia takiego wykonawczego, artystycznego, no to operowanie ciszą, znaczy to w ogóle jest bardzo stary wynalazek. Jest taka piękna figura retoryczna. Figury retoryczne narodziły się końcem renesansu, baroku i funkcjonują z nami do dziś, mimo że nie mamy takiej świadomości. One weszły jakoś tak w taki kod kompozycyjny, kulturowy. Jest taka piękna figura retoryczna, muzyczna, aposiopezis, tak się nazywa. Jest to pauza generalna, znaczy wszystkie instrumenty milczą.
I czekamy w napięciu na to, co się wydarzy za chwilę.
I czekamy w napięciu, co się wydarzy za chwilę. A czasami nie wydarza się nic. Aha. A czasami wydarza się bardzo wiele. Te cisze właśnie, mówiłeś tu o różnych znaczeniach i o tym, że te znaczenia się mogą rozciągać, więc za jakiś taki substytut ciszy bym na przykład potraktował te takie ogromne połacie wyciszonych finałów, na przykład symfonii Beethovena, gdzie on bardzo często przed wielką eksplozją redukuje i skład wykonawczy, i fakturę, daje na przykład jakąś melodię, temat jednemu instrumentowi dętemu, na przykład obojowi, klarnetowi, a potem następuje eksplozja. No i to jest też jakiś rodzaj operowania ciszą, czy rzeczami naokoło ciszy. No kolejną taką rzeczą są katatyczne stany, które uwielbiam, mimo że sam nie uczęszczam na jogę i nie medytuję, ale jakoś może właśnie substytutem tego jest słuchanie tego rodzaju muzyki. To, co robiliśmy 3 lata temu, czyli stan, w którym w zasadzie przestaje się słyszeć już cokolwiek, ponieważ wchodzi się w pewien utwór, tak jak wykonywaliśmy przez 35 godzin Vexation Erika Satiego bez przerwy. No dziś też będzie można posłuchać Cage'a.
No właśnie, bo też tak zobaczyłem w programie właśnie, że będzie, bo skoro mówimy o dzisiaj, to możemy już teraz zaprosić państwa do Pałacu Nieśmiertelności. O godzinie 20 ty wystąpisz.
Tak, wystąpię ja. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że moja osoba może nie być wystarczającym powodem do tego, żeby skusić się na wizytę.
Kokieteria?
Nie sądzę. Bardziej miejsce, ponieważ jest to jedno z i piękniejszych, i dziwniejszych, i wspanialszych miejsc, jakie do tej pory widziałem w swoim życiu. I bardzo serdecznie państwu polecam. Naprawdę, jeżeli nie mają państwo ochoty na muzykę i Cage'a, to nawet z powodu tego miejsca warto tam przyjść. A co zostanie, szanowni państwo, zagrane? No w Pałacu Nieśmiertelności muzyka nieśmiertelności, czyli muzyka, która i z jednej strony jest nieśmiertelna, ale muzyka, która jest godna tego tematu, takiego potężnego tematu.
No właśnie, bo już chciałem powiedzieć, czy jest jakaś muzyka śmiertelna.
Tak, jest bardzo dużo śmiertelnej muzyki.
Czyli, że zła muzyka po prostu jest śmiertelna, taka, która przemija.
W muzyce klasycznej jest mnóstwo takiej muzyki.
Złej?
Złej, śmiertelnej, którą
sito ostatnio historii jest taka, odsiało.
Odsiało, ale ostatnio jest taka moda na reanimowanie jej. No ale niestety to nie kończy się tak, jak się to skończyło z Łazarzem. To jest w zasadzie uprawianie, no, wskrzeszanie czegoś, co naprawdę ma no, nikłą wartość artystyczną tylko po to, żeby to wskrzesić, dlatego że ma 200 lat.
Krytycznie to jest o nurtach historycznych, wykonawczych?
Nie. Ja kocham historyczne wykonawstwo. Zresztą przyjaźnię się bardzo blisko i mamy też wspólne plany artystyczne i gramy razem z Tobiasem Kochem, który jest gwiazdą, jeśli chodzi o wykonawstwo historyczne. Ja absolutnie to kocham. Ostatnio kupiłem nawet fortepian historyczny, który właśnie daje do remontu. Natomiast bardziej mi chodzi o takie rzeczy, no, wiecie państwo, no pisze się jakieś okolicznościowe piosenki, czy trzy dźwięki na krzyż. Również teraz. jakieś znak jakby znak czasu. No, muzyka polska w XIX wieku, oczywiście ja teraz generalizuję, i są piękne i nieprawdopodobnie ekscytujące wyjątki od tej reguły. No ale...
Ale westchnienie. No dobrze, no to w takim razie porozmawiajmy o tej muzyce śmiertelnej, nieśmiertelnej, bo to tam mieliśmy pójść. I w Pałacu Nieśmiertelności właśnie taka muzyka. Opowiedz o tym repertuarze, który skonstruowałeś.
Po pierwsze, on jest kontrastujący. Po drugie, trochę formuła tego koncertu będzie inna i jak to, jak przystało na Silence, pewne rzeczy, czyli na nasz festiwal, rodzą się już nawet w trakcie, ponieważ nie blokujemy pewnych pomysłów, nawet jeżeli one się jeszcze nie zdążyły znaleźć, czy na plakacie, czy w programie. Mm-hmm. Jeżeli uważamy, że coś może zadziałać w danej sytuacji, po prostu idziemy w to. I dzisiaj będzie taki pomysł eksperymentalny. Nie wiem, czy to się uda. Nie będę Państwu zdradzał jaki, ale no będzie on pewnego rodzaju eksperymentem wyłącznie z formą, ale najważniejsza jest treść. No a treścią będą utwory o niesamowitej sile. Po pierwsze, ostatnia sonata Beethovena, no, która zacznijmy od końca, bo ona zostanie wykonana jako ostatnia. Wszystkich Państwa, którzy się wybierają do Pałacu Nieśmiertelności o 20:00, pozwolę sobie uprzedzić, że nie będzie bisów, ponieważ po ostatniej sonacie Beethovena w zasadzie cóż można zagrać?
Jeszcze raz ostatnią sonatę Beethovena.
dokładnie tak. Będzie tak, że proszę Państwa, i od tego zaczniemy, Johna Cage'a In Landscape, wspaniały właśnie taki katatyczny utwór, około 10-minutowy, w którym w zasadzie nie występuje, jest jednogłosowość, dwie ręce grają jednocześnie chyba dwukrotnie i w sumie są to cztery dźwięki w całym utworze. Mm-hmm. Będzie również Johannesa Brahmsa zmysłowe, wspaniałe trio intermezzi, trzy intermezzi, opus 117. I Arvo Perta Für Alina, które poprzedzi Beethovena. No jest to tak swego rodzaju chyba żart z mojej strony, bo jest taki utwór znany Beethovena, Für Elise.
No właśnie, jest tak.
Jest. Tak. A oprócz tego, co w programie i znajdą Państwo to wszędzie, pojawi się również Janaczek, mój ukochany kompozytor, który w Polsce jest bardzo rzadko wykonywany, grany. I to się powoli zmienia, ale dla mnie za wolno. I jest to moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, ale na przykład takiego pisarza jak Milan Kundera, no najwybitniejszy chyba syn ziemi czeskiej w historii, może oprócz Jana Husa. Właśnie Leoż Janaczek, jego sonata z ulicy 1 października 1905 roku, dwie części, również trochę przewrotnie, Przeczucie i śmierć, przeciął część Janaczek, usunął z tej sonaty, w ogóle całą sonatę wyrzucił do Wełtawy. Mm-hmm. I przetrwała ona tylko dlatego, że jego studentka, uczennica,
nie toną.
Dokładnie, wydobyła jakiś egzemplarz lekcyjny i przepisała go, pokazała go kompozytorowi. Janaczek bardzo często zmieniał zdanie, akurat trafiła na moment, w którym zaakceptował ten rękopis, powiedział dobrze, okej, no niech to będzie, proszę to wydać. Zresztą sonata została wydana chyba w 1924 roku, a skomponowana w 1905 roku.
Tu RKK.
Z Mateuszem Zubikiem trochę rozmawiamy o kosmosach, tych festiwalowych. Na tak zwanym poza anteniu ten wątek się pojawił. A na ten wasz kosmos festiwalowy, to jakie planety się składają?
9 jest ich w tym roku. Jedną już odwiedziliśmy, czyli eksperymentalny koncert, który powiedziałbym, jego efekt i rezultat przekroczył wszelkie nasze oczekiwania również i wobec nas samych, bo ja no pierwszy raz byłem kozą.
To ciekawe.
Czy tam owcą czarną. Pobeczałem sobie Ombra Maifu i różne inne takie barokowe rzeczy i nie tylko barokowe, paliłem sobie papierosa jako...
Nie wolno.
Nie zachęcam.
To się, tego się nie robi.
Jako owca... Dobrze, ale zostawmy te
owce. I to
owce.
Są takie poważne rzeczy, prawda?
To są takie poważne rzeczy,
tak jak cała muzyka klasyczna, przecież jest tak strasznie poważna.
A Lili zmarł od tego, że się walnął w duży paluch tym przecież taką pałką.
Tak.
A to nieprawda jest.
Nie
wiem. Na syfilis.
Nie wiedziałem.
A propos poważnych, niepoważnych historii, prawda?
Poważnych, niepoważnych historii.
No. Ale bądźmy poważni.
Bądźmy
to znaczy,
poważni.
Bo faktycznie eksperymentalny koncert, to prawda, i to się wszystko wydarzyło. Dzisiaj kolejne, o którym państwu mówiliśmy, ale będzie się działo też wiele rzeczy na styku tak naprawdę, chyba można tak powiedzieć, muzyki i nowych technologii.
Nowych technologii, nauki, chcemy zaangażować w taki dosyć niecodzienny sposób publiczność w sytuację koncertową. I tutaj z pomocą przychodzi Jan Argasiński z SANO, Centrum Medycyny Obliczeniowej. Mhm. Niesamowity człowiek, którego poznałem zresztą w Pałacu Nieśmiertelności i to zupełnie przypadkiem. Ale zaczęliśmy jakoś dyskutować nad tym, co można by było zrobić wspólnie i wpadł nam pomysł do głowy, już tam po chwili bardzo prosty. Szanowni Państwo, w Balicach koncerty odbywają się co tydzień w niedzielę o 18:00 i co tydzień w niedzielę o 18:00 w Pałacu Radziwiłł w Balicach będziemy jedną osobę z publiczności, mamy wolontariuszki z klubu Senior Plus w Zabierzowie, mój ulubiony klub seniora, który jest po prostu naszą siłą i bardzo panie pozdrawiamy.
Bardzo pozdrawiamy.
Bardzo pozdrawiamy. Jesteście wspaniałe i wasza aktywność, po prostu waszą energią można by było obdzielić wielu bardzo młodych ludzi. I panie wolontariuszki chcemy zaangażować do tego, do sterowania wizualizacjami. Jak będą to robić? Będą miały na głowie encefalograf, który konstruuje Jan Argasiński. I ich dane zbierane podczas koncertu będą poruszały dane mózgowe.
Dane z mózgu?
Tak, będą poruszały wizualizacjami, będą coś tam, coś spuchnie, coś się zmniejszy, coś będzie szybsze.
Czyli one nie będą miały do końca wpływu na to?
Nie będą miały wpływu do końca na to. Znaczy, no,
wpływ będzie miało to, co się wydarzy w nich.
W nich.
Tak. Pod wpływem tego, co będą słyszały.
I to jest główna. Chcemy właśnie pokazać taką, znaczy zatrzeć te granice po pierwsze między słuchaczem a odbiorcą. W zasadzie one będą współautorkami koncertu, współautorkami wieczoru. Muzyka oczywiście jest najważniejsza i te wizualizacje to jest bardzo subtelna sprawa, natomiast jakoś towarzysząca tej muzyce i sam jestem ciekawy, co wyniknie z tego eksperymentu. Myślę, że Janek też, bo tego jeszcze nigdy nie robił. Jestem też ciekawy tego, jak artyści, muzycy, jak oni się będą z tym czuli. Zawsze na szczęście mamy zawsze bardzo otwartych i profesjonalnych ludzi i te osoby to jest naprawdę first class. Mhm. Więc myślę, że może być bardzo ciekawie. Też jestem bardzo ciekawy tego, jak same panie będą się z tym czuły.
Że na głowie.
Na głowie, ale też...
Będą miały cały koncert na głowie, chciałoby się powiedzieć.
Cały koncert na głowie. Tak, lepiej bym tego nie ujął.
To jest ciekawe, bo zastanawiam się, czy zabiegi takie jak ten, rozmawiamy też trochę o idei tego przedsięwzięcia, jakim jest Silence Music Festival, czy to są wyłącznie ciekawostki, czy to są obrazki, które ukazują jakieś wewnętrzne, wasze, twoje, jako dyrektora artystycznego, ale także aktywnego muzyka, wykonawcy, pianisty, tęsknoty, czy być może jakieś zapatrywania na jakiś nowy sposób myślenia o muzyce. To znaczy analityczny sposób myślenia o tym, czy odkrywania tego, co muzyka zmienia w nas, robi w nas. To są duże słowa wszystko, ale jak się przystawi ten, jak to się nazywa, encefalograf, dobrze tak, zapamiętałem, encefalograf. No to wtedy to nabiera jakiejś konkretnej treści.
Może to brzmieć i może to wyglądać jak gadżeciarstwo, ale zapewniam Państwa, że nie jest to gadżeciarstwo. To jest coś, czego unikamy bardzo mocno. To znaczy nie dodajemy zabawek, jeżeli one nie mają żadnego uzasadnienia głębszego i w idei, i w filozofii tego, co robimy. Dzisiejszy mój koncert będzie zwykłym koncertem. Takim koncertem, jakie znamy. Nie będzie się tam wydarzało nic, o ile można powiedzieć, że w Pałacu Nieśmiertelności może się nie wydarzać nic, bo on nawet jak się nie rusza i stoi, to tam się wydarza absolutnie wszystko. Natomiast dlaczego w ten sposób? Chcemy i to też wynika z takiej głębokiej ciekawości tego, co sami jesteśmy jako muzycy, ale też osoby słuchające czy obcujące z muzyką klasyczną. Jesteśmy przykładami tego, że to, o czym mówiłeś, o tym, że muzyka powoduje jakieś zmiany w człowieku, że muzyka trochę zmienia sposób patrzenia na świat, na drugiego człowieka, na samego siebie, że to wcale nie są takie wielkie słowa. I to jest pewnego rodzaju eksperyment, który to tak wyłuszcza, który pokazuje to tu i teraz, który jest bardzo widoczny, bardzo obecny. Natomiast on jest reprezentacją jakiejś szerszej idei, ponieważ rzeczywiście ta zmiana, którą można osiągnąć przeciwko muzyce i w jakiejś, i w pojedynczym człowieku, i w jakiejś społeczności, czego dowodem są Balice, bo ten festiwal trwa już 12 lat, to był mały cykl takich koncertów i z założycielką, matką założycielką, Basią Łypik-Sobaniec, w pewnym momencie stwierdziliśmy, słuchaj, no to może byśmy to robili razem, ale zróbmy to może jakoś inaczej. Tak jakbyśmy tak zawsze tego chcieliśmy, a może nie mieliśmy na to czasu i tak dalej. I, no i z tego powstało właśnie Silence i tamta społeczność jest chyba dowodem na to, co się da muzyką osiągnąć. Spotykają się tam ludzie na koncertach, którzy w normalnych warunkach no, mogliby się ewentualnie spotkać w kolejce na szczepienia, ale a oni tam wspólnie odczuwają jedną rzecz i te obrazki osób w każdym wieku, z różnych grup społecznych, z różnymi poglądami, z różnymi potrzebami, które się gromadzą w jednym miejscu, no absolutnie są niesamowite. I nie są to tylko ludzie z Balic, nie są to ludzie właśnie z Zabierzowa, z gminy Zabierzów, bo Balice są jej częścią. W zasadzie na festiwal przyjeżdża cała Polska, bardzo dużo ludzi przyjeżdża dla pojedynczych artystów też. Przestrzeń nie jest duża, jest kameralna i tym lepiej, ponieważ można się spotkać i to wszystko jakoś potęguje te odczucia i rzeczywiście ta atmosfera podczas tych koncertów jest no, niezwykła, wyjątkowa. Ja pamiętam, jak ja tam pierwszy raz przyjechałem, nie w cudzysłowie dyrektorować, tylko zagrać. Jak Basia mnie zaprosiła, byłem bezpośrednio po studiach i szanowni państwo, Basia się nie przestraszyła wtedy tego, że chce grać przez półtorej godziny samego Janaczka, a jesteśmy nadal w małej gminie. Też pokutuje takie przeświadczenie. Także wśród muzyków, że jeżeli jedziemy do jakiejś małej miejscowości, to należy grać rzeczy tak zwane przystępne. No my jakoś nie myślimy w ten sposób i dalej działa. W tamtym tygodniu mieliśmy prawykonanie dosyć wymagającego percepcyjnie utworu Estery Wityńskiej, The Animals and the Plague, zresztą świetnego utworu. No wiecie państwo, tam nie było samych melomanów, a wszyscy to kupili. Zdarzają się u nas wykonania i muzyki współczesnej, i muzyki nowej, drugiej połowy XX wieku, a potem są owacje na stojąco i nadal to są ci sami ludzie, więc ja nie wiem, co to w ogóle znaczy tak, żeby się ludziom podobało. Bo ja nieraz sam takie dostaję propozycje, żeby się ludziom podobało.
To wtedy już się robi artystyczny populizm z tego.
Tak, nie? Artystyczny populizm i czy to tak jest w ogóle generalne pytanie, czy muzyka klasyczna, czy jej zadaniem jest to, żeby ona się podobała w w takim sensie, żeby ona uprzyjemniała komuś czas. Mm.
No, no właśnie, jest jej, to jest, wiesz, w ogóle pytanie o spotkanie z kulturą, nie? I tak. Spotkanie ze sztuką, tak. To znaczy o jakiś, o to, czy myślimy o tym wyłącznie w kontekście no, zaspokajania prostych interesów i potrzeb, czy w kontekście relacyjnym. Bo tak. I te dwa podejścia jakby od razu też demaskują taką szerszą strukturę życia i myślenia o świecie. Dlatego, że relacyjność zakłada, no ja wiem, też jakiś rodzaj samodzielności, upodmiotowienie silniejsze, prawda, umiejętność, zdolność do kontestacji, bo przecież oczywiście, że ja mogę pójść na taki koncert i mogę powiedzieć, to było wstrętne.
Oczywiście i takie jest twoje święte prawo.
I po to to jest.
I po to to jest.
Zastanawiałem się swoją drogą, jakby wyszedł taki eksperyment, gdyby z jednej strony podłączyć encefalograf, czy włożyć na głowę uczestniczek w trakcie koncertu, a potem na przykład włączyć wiadomości, fakty, czy inne, jak ktoś tam teraz nazywa. I co by się wydarzyło wtedy w wizualizacjach. Jeśli mówisz o tych zderzeniach, to takie zderzenie też czeka 21 września, prawda? I tam łącznikiem będzie wiolonczela, ale światy, które się połączą, są, nie wiem, czy bardzo odległe, ale na pewno innymi prawami się trochę rządzące.
Kompletnie innymi prawami, bo usłyszycie państwo trio fortepianowe Chaussona, taki bardzo, i nie mówię tego pejoratywnie, wylewny utwór. A do tego muzykę współczesną i tej muzyce współczesnej, a szczególnie jednemu utworowi, będzie towarzyszyć Alicja Południak. Jest to 13-letnia tancerka akrobatyczna, mistrzyni fit-kit. Musiałem się tego nauczyć, tego fit-kit. To jest po prostu taniec akrobatyczny. Alicja jest wybitną, młodą przedstawicielką tego nurtu. Pewnie podłogę będzie miała przed pałacem, bo pałacu się nie zmieści ze swoimi akrobacjami. Natomiast sam utwór był przez kompozytora określany jako taka alegoria sytuacji, w której tancerka przebiera się przed występem Cancona. Napisał utwór wybitny krakowski kompozytor Adam Walaciński, niestety już nieżyjący. Jeżeli państwo oglądali Czterech Pancernych Psów, to ta piosenka, zresztą niebanalna i harmonicznie w wersji brzmieniowej każdej, to właśnie jego. Natomiast on pisał też świetną muzykę, współczesną klasę, po prostu muzykę. Nie tylko filmową, nie tylko towarzyszącą. I to państwo na pewno zobaczycie, usłyszycie. Co weekend, co innego. 7 września Nina Gurol z takim swoim osobistym pamiętnikiem, też bardzo zróżnicowanym repertuarem. I bardzo czekam na ten koncert. Nina jest świetną pianistką. Poznaliśmy się w Kolonii i uwielbiam słuchać jej gry. Za 2 tygodnie, szanowni państwo, takie połączenie no, niecodzienne akordeonu z klawesynem. Wiesław Ochwat i Ewa Rzetecka-Niewiadomska. Tam to już w zasadzie tylko muzyka współczesna. Następnie Yellow After the Rain, czyli ten koncert właśnie, o którym już wspominałem, z łącznikiem, wiolonczelą jako łącznikiem i trio Chaussona wielkim romantycznym utworem i znów muzyką współczesną i finał balickiej części festiwalu to będzie McCore String Quartet, jeden z czołowych polskich kwartetów, absolutnie wybitny i oprócz Haydna i Noskowskiego zagrają oczywiście też mojego ukochanego Janaczka, Nina Gurol w kolejną, no nie w przyszłą, bo nie za 2 dni, ale za 1,5 tygodnia w niedzielę. Również u niej pojawi się Janaczek, więc aż 3 razy Janaczek. Jestem bardzo, muszę to powiedzieć, jestem bardzo z siebie dumny, że się udało tego Janaczka aż 3 razy w trakcie całej edycji festiwalu pokazać.
Dyrektor artystyczny sobie wymarzył, to ma, prawda? To w ten sposób działa.
O, chciałbym, żeby to tak działało.
No właśnie, okazuje się, że nie do końca. Szanowni państwo, my przedstawiliśmy państwu to, co będzie się działo w tych najbliższych dniach na Silence Music Festival. Tych wydarzeń jeszcze będzie sporo, bo to chyba jeszcze 5 koncertów, potem aż do października.
Tak, do 17 października.
To wszystko i to będą najróżniejsze światy. I mogą tu państwo wszystko sprawdzić na silencemusicfestival.pl. Chciałem, żeby państwo trochę poczuli, jaka energia jest w tym miejscu i mam wrażenie, że To znaczy, taką mam nadzieję, że trochę nam się to udało, że to jest takie miejsce, ten festiwal, w którym chodzi o to, żeby się jakoś tam spotkać i wymienić i przemazać myślowo i refleksyjnie, a tym stymulantem jest muzyka, bo to chyba w tę stronę, prawda?
Tak, muzyka i cisza.
Muzyka i cisza, no właśnie. I te dwie przyjaciółki ze sobą tańcują. I niech im ten taniec dobrze idzie. Mateusz Zubik opowiadał państwu o tym festiwalu. Dyrektor artystyczny, pianista, którego dzisiaj także mogą państwo posłuchać o 20 w Pałacu Nieśmiertelności. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję i tobie, i państwu.
Kultura muzyczna.